na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, w której pochylamy się nad cnotami świętego Józefa w ujęciu kapłańskim i dzisiaj rozważymy cnotę wierności. Będziemy przyglądać się osobie świętego Józefa, oczywiście w takim też duchowym porównaniu z osobą kapłana, bo wiemy doskonale, że to wszystko, czym Pan Bóg też obdarowywał świętego Józefa, tymi wszystkimi cnotami, one są także obecne i powinny być oczywiście obecne w życiu każdego kapłana. Święty Józef został wybrany przez Pana Boga do tego, żeby był oblubieńcem Maryi. Myślę, że doskonale to rozumiemy, że Pan Bóg nie wybrał osoby przypadkowej i nawet jeżeli rozważamy to w duchu wiary, to wiemy, że dla chrześcijanina nie ma rzeczy przypadkowych. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, mimo że nawet tego na początku nie rozumiemy albo zastanawiamy się, co Pan Bóg ma w planie swoim i dlaczego w taki sposób działa, ale wszystko ma jakiś swój ukryty cel. Pytanie, czy kapłan jest wierny Bogu w powołaniu. Święty Józef był mimo wszystko wierny, dlatego że wiedział, anioł mu oczywiście to przekazał podczas snu, że Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego, że ma się nie bać. Dlatego był wierny w powołaniu, którym go Bóg obdarzył. Doskonale to odzwierciedla obraz znajdujący się w sanktuarium świętego Józefa, cudowny obraz świętej rodziny świętego Józefa, gdzie twarz świętego Józefa jest identyczna z twarzą Boga Ojca, ponieważ w osobie świętego Józefa odwzorowała się miłość Boga, odwzorowało się ojcostwo Boga w odniesieniu do Pana Jezusa. I właśnie święty Józef był tym, którym Pan Bóg się posługiwał, żeby ukazywał jemu Boga Ojca. Święty Józef był wierny oblubienicy, wierny Matce Bożej. Tak jak wspomniałem, był ten moment zawahania. Oczywiście było to wynikiem prawa, było to wynikiem jego wewnętrznych rozterek, które dawały mu taką możliwość, że mógł Maryję potajemnie oddalić, aby uchronić ją przed zniesławieniem. To wszystko oczywiście sprawiało, że Józef bardzo cierpiał w tym doświadczeniu, dlatego że to prawo sprawiało, że święty Józef nie mógł już, tak jak wcześniej chciał, otworzyć się na Bożą miłość. I widzimy tutaj ogromne cierpienie Józefa, które próbuje on sam zamaskować właśnie tym prawem, które dawało mu taką możliwość. Jednak święty Józef nie poddaje się. Wie, że został wezwany przez Boga do wielkich rzeczy. I tutaj widać właśnie tą jego wierność oblubienicy. Zgodził się być wierny, zgodził się poświęcić wszystko, nawet więcej, nadstawić swój własny, chciałby się powiedzieć, ewangelicznie policzek, swoje własne życie na to, żeby był wytykany palcami, ponieważ myślę, że nie pozostało to tajemnicą, że Maryja poczęła w czasie, kiedy oni żyli z dala od siebie. I to w jakiś sposób na pewno wpływało na świętego Józefa, że nie mógł przejść obok tego obojętnie i nie mógł tego też przemilczeć. Bo na pewno pojawiało się mnóstwo pytań, kiedy bardzo wiele osób kierowało do niego właśnie swoje wątpliwości, pytania, po to, żeby im właśnie wyjaśnił to, co się w jego życiu albo w jego małżeństwie wydarzyło. I podobnie, tak jak święty Józef, podobnie kapłan jest zaproszony do tego, żeby być wiernym Kościołowi. Kapłan, kiedy otrzymuje święcenia kapłańskie, kiedy staje się kapłanem, godzi się na to, by być wiernym owczarni, do której Bóg go powołał. Tą oblubienicą jest wspólnota Kościoła. To Kościołowi teraz kapłan służy, tak jak Józef służył oblubienicy, której był wierny do końca. I to jest właśnie ta piękna miłość, która była obecna w życiu świętego Józefa i także jest i powinna być obecna w życiu każdego kapłana. My, kapłani, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być wiernym owczarni Chrystusowej. Być wierni Kościołowi, która jest oblubienicą, bo kapłan w tajemniczy sposób, oczywiście mistyczny, przez sakrament święceń, poślubia wspólnotę Kościoła. Nie żyje już dla jednej osoby, tak jak mąż żyje dla żony, a żona dla męża, tylko kapłan żyje dla wspólnoty, poślubia wspólnotę. Są to tajemnicze, mistyczne zaślubiny właśnie ze wspólnotą Kościoła wraz z sakramentem święceń. Więc zobaczmy, że kapłan jest zaproszony do tego, by być wiernym Kościołowi, tak jak święty Józef był wiernym oblubienicy. Wiemy doskonale, że święty Józef chciał być również wierny prawu. Oczywiście to, w jaki sposób pojawiło się na początku, czyli tych jego rozterek, kiedy mógł odprawić Maryję, ale zobaczmy, on z tego prawa nie korzysta. Choć na początku miał takie myśli, ale nie korzysta z tego prawa. Kiedy anioł mu objaśnia, kiedy ktoś obok niego staje, można powiedzieć, albo przed nim staje, i mówi mu, w czym będzie teraz uczestniczył, Józef się na to godzi. Dzieje się tak dlatego, że sumienie Józefa było czyste. I dlatego anioł nie musiał w jakiś sposób nakłaniać Józefa, żeby wziął Marię do siebie. On tylko mu obwieścił, że ma się nie bać i co się wydarzyło w życiu Maryi. On tylko mu to obwieścił. Józef bez wahania się na to zgodził. Więc widzimy tutaj ogromną miłość właśnie Józefa do Maryi. Że tylko jak ktoś mu to wyjaśnił, jak tylko ktoś stanął obok i powiedział mu, że ma się nie bać, Józef od razu się godzi. Więc tak jak jeżeli w życiu Józefa pojawiły się momenty trudne, powiedzmy może lęku, obaw, to jeżeli tylko ktoś mu to wyjaśnił, a uczynił to oczywiście anioł, od razu się na to zgodził. I przełóżmy to na życie kapłana. Też w życiu kapłana mogą się pojawić różne lęki, obawy. I to pytanie, które warto postawić, kiedy ktoś przychodzi i mówi do kapłana, że ma się nie bać, ma odważnie iść przez kapłaństwo, ma otworzyć się jeszcze bardziej na wolę Bożą. I co z tym kapłan robi? Oczywiście stawiam to jako pytania retoryczne, które w pierwszej kolejności kieruję do samego siebie. Co ja jako kapłan robię? Wtedy, kiedy Pan Bóg stawia na mojej drodze ludzi, którzy mnie przekonują, że mam się nie bać i iść dalej. Kapłan, czy jest otwarty? Czy jest otwarty na wolę Bożą? Czy nasłuchuje? Wiemy doskonale, że jeżeli ktoś jest dobrze zorientowany w prawie, to potrafi tym prawem w pewien sposób modelować. To znaczy ustawiać to prawo, interpretować je, wykorzystywać niejednokrotnie. Oczywiście dotykamy rzeczy w tej chwili trudnej, bo wiemy o tym, że prawo jest po to, żeby człowiekowi służyć. Ono ma za zadanie służyć nam wszystkim po to, żeby pewne rzeczy normować, porządkować, żeby zaprowadzać ład między nami. Ale może się stać tak, co jest oczywiście złym nawykiem, czy też może i wadą, jeżeli ktoś wykorzystuje prawo do własnych celów. I tak zrobili arcykapłani. Wykorzystali prawo, by ukrzyżować Pana Jezusa. Wykorzystali prawo do własnych celów, ponieważ prawo było w ich rękach, oni stanowili prawo, a prawo pozwalało ukrzyżować. Tak, wykorzystali prawo do własnych celów. Nie liczył się człowiek, nie liczyło się jego dobro, ale liczyło się w tym momencie tylko prawo. I to pytanie, które kieruję najpierw do siebie. Jak ja korzystam z tych możliwości albo i z tego prawa, które daje mi Kościół? Czy najpierw jest człowiek, czy liczy się tylko i wyłącznie litera prawa? Że ja jestem tylko wykonawcą prawa. Człowiek dla mnie jest nieistotny. Są to pytania, które każdy z nas musi sobie postawić. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, znamy w wielu tych przestrzeniach naszego życia, jakie jest prawo. I możemy to prawo też wykorzystywać do własnych celów. Tak jak to uczynili arcykapłani, by Pana Jezusa zabić. I zobaczmy, takim przykładem, może będzie kontrastem dla tego, co mówię, jest zachowanie Pana Jezusa, kiedy kona na krzyżu i słyszy obok słowa łotra. Nazywamy go dobrym łotrem. Kilka dni temu mieliśmy też jego wspomnienie, dokładnie 26 marca. I zobaczmy, że on mówi: Panie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swego królestwa. Wcześniej oczywiście zganił drugiego współukrzyżowanego, że my słusznie odbieramy swoją karę, ale nie on. On umiera niewinnie. I co mówi Pan Jezus? Nie mówi: tak żyłeś, tak postępowałeś, nie zasługujesz na zbawienie. A Pan Jezus mówi do niego: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. W to oczywiście wpisuje się bardzo mocno to, co Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, na przykład w odniesieniu do koronki do Bożego Miłosierdzia. Kiedy kto odmówi tę koronkę właśnie w momencie konania, ja o tym człowieku nie zapomnę. I to jest ta największa prawda. Oczywiście to jest tylko przykład. Takich przykładów można mnożyć i modlić. Kiedy tylko człowiek wspomni na Boga, Bóg nie przejdzie obok niego obojętnie. Więc Pan Jezus nie posłużył się tylko literą prawa. Nie wykorzystywał prawa w tym momencie, bo było przecież po jego stronie. On niewinnie umierał, a ten człowiek żył tak, jak żył. I bardzo często w takich momentach pytam siebie jako kapłan, czy ja, kiedy idę do ludzi, czy nie kieruję się tylko literą prawa? Łatwo jest człowieka ocenić, osądzić, zaszufladkować. Ale zobaczmy, kiedy ja jako kapłan, czy też jako wierni, czy też jako ludzie wierzący, kiedy pytamy siebie, czy też innych, którzy przy nas oceniają, kto z nas podał temu konkretnemu człowiekowi rękę? Kto z nas zapytał się siebie, co w tym życiu tego człowieka się wydarzyło, że tak postąpił? Czego w jego życiu zabrakło, że on tak się zachował? Kiedy przyprowadzili do Pana Jezusa kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, wiemy doskonale, że Pan Jezus milczał, ponieważ chciał wybaczyć i tej kobiecie, i tym, którzy przyszli z kamieniami. W ostateczności wybaczył tylko tej kobiecie. Oni odeszli z zamkniętymi sercami. I zobaczmy, nikt z tamtych osób nie zapytał tej kobiety, dlaczego tak żyła, dlaczego tak postąpiła, dlaczego jej życie było takie, a nie inne. Nikt tej kobiety nie zapytał. A może właśnie zabrakło rodziców w jej życiu, zabrakło na pewnym etapie miłości, tej prawdziwej miłości, Bożej, czystej i pięknej. Może zabrakło pewnych wzorców, bo nikt nie miał jej tych wzorców przekazać. I tak dalej, i tak dalej. Nikt nie zapytał. I tak samo możemy, patrząc na życie kapłana, też możemy ocenić i powiedzieć: taki czy inny, albo wszystkich oczywiście zgeneralizować i powiedzieć: wszyscy tacy są. To jest oczywiście bardzo krzywdzące, ale niejednokrotnie słyszymy tego typu oceny. One niczego oczywiście nowego nie wnoszą, tylko jeszcze bardziej pogłębiają ten smutny obraz kapłaństwa i Kościoła. A naszym zadaniem jest to, żeby jednak ten obraz podnosić, oczyszczać, uwalniać z tych różnych śladów, skaz. I tym właśnie jest nasza modlitwa w Margaretkach. Święty Józef mógł Maryję przekreślić, bo przecież w jego tej pierwszej ocenie źle postąpiła. No jak to możliwe, że poczęła? Zdradziła, porzuciła go. A Józef jednak mimo wszystko kochał ją i chciał ją ochronić, choć tego nie rozumiał. Czyli nie ocenił jej, nie osądził, ale chciał ją chronić w ten sposób, by nikt jej nie skrzywdził. Więc zobaczmy, że to jest wielka miłość. Więc my jako osoby modlące się w Margaretkach bardzo często swoją modlitwą przykrywamy rany czy też grzechy kapłańskie. Oczywiście to nie jest też tak, że pewne rzeczy trzeba przemilczeć i powiedzieć sobie: tak musi być. Nie, trzeba się pochylić nad tym konkretnym kapłanem, człowiekiem, pomóc mu, zaproponować mu jakąś pomoc i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest też tak, że tylko przykrywamy i nic więcej. Nie, tutaj za tym też idzie konkretna pomoc, może nawet i konkretne upomnienie. Ale oczywiście czynimy to wszystko z wielką miłością, bo zależy nam na świętych kapłanach. Nie chcemy przechodzić obok nich obojętnie. Zobaczmy, idąc dalej w naszych rozważaniach, że święty Józef był wierny rodzinie. Od samego początku pracował, troszczył się. Kiedy idzie wraz z Maryją, idą po to, żeby się zapisać w Betlejem, był spis ludności. Później szuka dla Maryi miejsca, gdzie mogłaby urodzić Jezusa. Czyli zobaczmy, on robi wszystko, żeby jej pomóc, więc nie zostawiał jej samej. Kiedy szukają Jezusa, kiedy zgubili go w Jerozolimie, nie poszli każdy w swoją stronę. nie obrzucali siebie winami wzajemnie, oskarżeniami, że to twoja wina czy twoja. Nie, w milczeniu, oczywiście z wielkim bólem, ale dzień po dniu, bo trwało to 3 dni, szukają Jezusa. Więc był to ogromny ból, więc prawdopodobnie też szukali dzień i w nocy. Nie było tak, że sobie odpuścili. Żaden ojciec, żadna matka nie odpuści chwili. Nie pójdzie spać i powie, jutro poszuka mojego dziecka. Tylko noc w noc szuka i nie zasypia. Więc to jest ta ogromna walka. I tak samo było w przypadku Maryi i Józefa. Walczyli o Jezusa, by go znaleźć. Więc Józef był wierny, choć widzimy, też mógł popełnić błąd. Ale żadne z nich siebie nie obwiniało. Tylko robiło wszystko, żeby Jezusa odnaleźć. I myślę, że to jest też dla nas lekcja, żeby nie obwiniać siebie nawzajem, ale zrobić wszystko, by Jezusa odnaleźć na naszych życiowych drogach. I tak jak Józef był wierny rodzinie, tak kapłan jest wierny ludowi, do którego został posłany jako duszpasterz. To jest ogromne zaproszenie, żeby być wiernym do końca ludowi, właśnie oddając, nawet jeżeli taka jest wola Boża, właśnie swoje życie. Tak jak Jezus. Bo kiedy kapłan wypowiada słowa, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane, kapłan wypowiada te słowa także w odniesieniu do siebie. Czyli widzimy, że to nie są tylko słowa w odniesieniu tylko in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa, jak to mówimy, tak? Że to Chrystus sprawuje ofiarę, a kapłan udostępnia całe swoje życie w tym momencie. Ale kapłan również wypowiada te słowa w odniesieniu do siebie. To znaczy, że także kapłan jest zaproszony do tego, aby ofiarowywać swoje życie tak jak Chrystus za lud, za owczarnię. Żyć po to, żeby tych ludzi do Chrystusa przyprowadzić. Wiemy doskonale, że wierność może napotkać różnego rodzaju problemy. Wierność jest trudna. Modlę się za konkretnego kapłana, a widzę, że ta modlitwa jest dla mnie bardzo trudna. Mogę starać się walczyć, żyć, kochać moich bliskich, ale ta miłość przepełniona wiernością wobec nich może być bardzo trudna. Szczególnie, kiedy dotykają nas słowa czy zachowania bliskich nam osób, które dosłownie godzą w naszą godność, w naszą miłość, są jak cierń, który nie da o sobie zapomnieć i za każdym razem, kiedy tylko człowiek się poruszy, on zadaje ogromny ból. Czyli widzimy, że wierność potrafi napotkać różnego rodzaju problemy. Myślę, że takie problemy miał także w życiu swoim święty Józef, o których już trochę wspomniałem. Tak porządkując, zobaczmy, pierwszy problem to miłość do Maryi, która została wystawiona na próbę. Tak samo i w naszym przypadku miłość do Kościoła może zostać wystawiona na próbę. To znaczy, że ja modlę się, staram się, chodzę, walczę, troszczę się, a więcej jest we mnie pytań niż odpowiedzi. Więcej nieraz wątpliwości niż tych sytuacji, które dają pewność. I to wszystko sprawia, że jest w nas, albo pojawia się w nas mnóstwo pytań. Czyli wierność w miłości. Dalej, wierność także z powodu braku miejsca. To znaczy, że Józef mógł mieć do siebie pretensje, że nie zadbał do końca o Maryję, albo nie zatroszczył się, żeby jednak to miejsce dla niej było. Mógł o tym wcześniej pomyśleć. Mógł tak wszystko zaplanować, żeby to miejsce dla Maryi było. A jednak tak się nie stało. Drzwi były zamknięte. Później wierność przepełniona ucieczką, kiedy muszą uciekać do Egiptu. Więc widzimy, że oczywiście to było konieczne, żeby ochronić Jezusa. I widzimy, że tutaj także wierność Józefa została wystawiona na próbę. Także wtedy, kiedy zgubił Jezusa, już o czym mówiłem, ta wierność również została wystawiona na próbę. Oczywiście są to pytania, dotykamy konkretnych problemów. Oczywiście posługując się osobą świętego Józefa. I przekładając to na kapłaństwo, na naszą modlitwę w Margaretkach, też napotykamy mnóstwo problemów w wierności. I kapłan też napotyka problemy, tak? Wtedy, kiedy przestaje być wierny, kiedy porzuca wspólnoty Kościoła, kiedy porzuca kapłaństwo. To są bardzo bolesne doświadczenia, szczególnie dla tych osób, które modlą się za tego konkretnego kapłana, którym ten kapłan konkretny udzielał sakramentów. Rodzi się mnóstwo wtedy pytań. Co z tym wszystkim? Oczywiście wszystko jest ważne, wszystko w tym momencie, te sakramenty są w naszym życiu obecne i pewne. Ale jest to oczywiście wielki ból, dlaczego tak się stało. I wiele razy nieraz pytam też siebie, co ja mogłem jeszcze zrobić, żeby tego konkretnego kapłana uratować? Co ja jeszcze jako ksiądz mogłem zrobić? Mogłem na pewno bardzo wiele. Mogłem pojechać, mogłem odwiedzić, mogłem zapytać, i to mówię z wielkim bólem, żeby właśnie być przy tym kapłanie. Bo myślę, że najtrudniejsze jest bardzo często to, że łatwo jest kogoś przekreślić, czy też powiedzieć sobie, że tak musi być. Ja zawsze mówię, tak nie musi być. Jeżeli nie zrobiłem wszystkiego, co w mojej mocy, żeby kogoś uratować, tak nie musiało być. Dlatego nie bójmy się ratować siebie nawzajem. I także w wierze, i także na modlitwie, i także w relacjach do siebie nawzajem. Nie bójmy się siebie wzajemnie ratować. To jest ta nasza ogromna odpowiedzialność, szczególnie nas, modlących się apostolacie Margaretka. Kiedy poświęcamy swój czas, swoją modlitwę, swoją pamięć, swoje serce temu konkretnemu kapłanowi, za którego się modlimy. I zobaczmy, że właśnie w tej Margaretce, która, przypomnę, składa się z 7 osób, jedna Margaretka, bo jest 7 dni w tygodniu, każda z tych osób, która tworzy tą jedną Margaretkę, modli się za kapłana. W tej Margaretce jest oczywiście jeden konkretny kapłan, 7 osób, które modli się za tego konkretnego kapłana przez 7 dni w tygodniu. Więc tak naprawdę jeden dzień w tygodniu poświęcam dla tego kapłana. Nieraz polecamy, żeby ofiarować komunię świętą, iść na mszę świętą w jego intencji, jeżeli mamy oczywiście siłę, możliwość, ale ofiarować ten dzień właśnie w intencji tego konkretnego kapłana. Czyli nie tylko tą modlitwę, która jest związana z Margaretką, czyli ta modlitwa o Jezu Boski Pasterzu i koronka pokoju, ale także właśnie ten cały dzień, na tyle oczywiście, na ile możemy, mamy możliwość, czas i tak dalej, ale ten dzień ofiarować właśnie w intencji tego konkretnego kapłana, żeby był święty, żeby nigdy nikogo po drodze nie zgubił, żeby walczył o ludzi, żeby wychodził do ludzi, żeby szukał ludzi, żeby był jak ten pasterz, który zostawia 99, oczywiście, bo wie, że są bezpieczne i szuka tej jednej zagubionej. A nie mówi sobie, mam 99, nic mi po tej jednej. Nie, kapłan tak nie robi. Kapłan idzie i szuka tej jednej. Wiem, że to jest trudne, szukać tej jednej owcy zagubionej. Trzeba nieraz wiele poświęcić. Trzeba nieraz przemierzyć bardzo długie odległości. I to nie muszą być odległości fizyczne. Mogą być to odległości dotyczące wiary, dotyczące zaufania. Mogą to być odległości dotyczące mojego spotkania z Bogiem. Jeżeli tutaj Pan Bóg zacznie działać, to nic nie jest niemożliwe. Wszystko jest wtedy możliwe dla tego, kto wierzy, mówi Pan Jezus. Więc zobaczmy, że my jesteśmy powołani do tego, żeby troszczyć się o drugiego człowieka. I dlatego zawalczmy właśnie o ich świętość. Niech nasza wierność w Margaretkach, niech nasza wierność w apostolacie będzie przepełniona ogromną miłością do człowieka. I pamiętajmy, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby o siebie nawzajem walczyć. Święty Józefie, który byłeś wierny do końca, módl się za nami. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.